Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Paryż, rok 1830. W klasztorze sióstr Szarytek przy ulicy Dubac rozpoczynają się niezwykłe wydarzenia, których świadkiem jest nowicjuszka Katarzyna Labouret. Katarzyna Labouret urodziła się 2 maja 1806 roku w burgundzkiej wiosce Fon-le-Moutier w licznej rodzinie chłopskiej. Była 9. z 11 rodzeństwa. Kiedy miała 9 lat, zmarła jej matka. Nigdy nie uczęszczała do szkoły. Po pogrzebie matki Katarzynę zabrała ciotka Małgorzata. W tym czasie starsza siostra Katarzyny wstąpiła do zgromadzenia sióstr miłosierdzia, Szarytek. Kiedy rodzeństwo rozeszło się, ojciec wezwał Katarzynę, by pomogła mu w prowadzeniu gospodarstwa. Miała wówczas zaledwie 12 lat. Z całą energią zabrała się do nowych obowiązków, zajmując się ponadto wychowaniem najmłodszego brata i siostry. W wieku 20 lat przekonała się, że w domu jej pomoc nie jest już nagląco potrzebna. Wyznała ojcu, że pragnie wstąpić do Szarytek. Ojciec stanowczo odmówił. Wysłał córkę do Paryża, do jej brata, Karola, żeby mu pomogła prowadzić skromną restaurację. Nie czuła się tam dobrze. Na własną rękę przeniosła się do bratowej, by pomagać jej w prowadzeniu pensjonatu. Równocześnie nawiązała kontakt z siostrami miłosierdzia. Wstąpiła do Szarytek w 24 roku życia. Po odbyciu postulatu i 3 miesięcy próby odbyła nowicjat w domu macierzystym zakonu w Paryżu. Nowicjuszka Katarzyna dostąpiła wielu łask. W ciągu 3 następujących po sobie dni na modlitwie w kaplicy widziała ona serce świętego Wincentego a Paulo w 3 różnych kolorach. Na początku było ono białe, kolor pokoju, następnie czerwone, kolor ognia, a na końcu czarne. To znak nieszczęść, które później nawiedzą Francję, a zwłaszcza Paryż. Niedługo potem widziała również Chrystusa, obecnego w Eucharystii. 3 czerwca 1830 roku, w uroczystość Najświętszej Trójcy, Chrystus objawił się jej jako król ukrzyżowany, ogołocony z wszelkiego piękna. Powróćmy do nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku.
O 11:30 usłyszałam, jak ktoś mnie woła.
Siostro! Siostro!
Całkiem rozbudzona spojrzałam w stronę, z której dochodził głos. Odsunęłam zasłonę przy łóżku i zobaczyłam ubrane na biało dziecko. Mniej więcej 4-5-letnie, które powiedziało do mnie.
Wstań szybko i idź do kaplicy. Najświętsza Panna czeka tam na ciebie.
Od razu przyszła mi do głowy myśl, ktoś może mnie usłyszeć, ale dziecię odpowiedziało.
Nie obawiaj się, jest 11:30, wszyscy śpią.
Dziecko szło za mną, a raczej ja poszłam za nim. Szło po mojej lewej stronie, roztaczając promienie światła wszędzie, co mnie bardzo dziwiło. Ale moje zdumienie było największe na progu kaplicy. Drzwi otworzyły się same, gdy dziecko tylko dotknęło ich koniuszkiem palca. To było nadzwyczajne. Wszystkie pochodnie i świece były zapalone. Przypominało mi to pasterkę. Dziecko zaprowadziło mnie do prezbiterium, obok fotela księdza dyrektora. Tam pozostało przez jakiś czas. Ponieważ wydawało mi się, że trwa to długo, sprawdziłam, czy którejś z czuwających zakonnic nie ma na balkonie. Nareszcie godzina nadeszła. Dziecko uprzedziło mnie o tym, mówiąc:
Oto Najświętsza Maryja Panna, oto ona.
Usłyszałam jakiś dźwięk, jakby szelest jedwabnej sukni, który dochodził od strony balkonu koło obrazu świętego Józefa. Jakaś niewiasta siedziała na fotelu na stopniach ołtarza po stronie Ewangelii, zupełnie jak święta Anna, tylko że nie była to twarz świętej Anny. Miałam wątpliwości, czy jest to Matka Boża. Dziecko, które przez cały czas stało obok, znów odezwało się do mnie.
Najświętsza Maryja Panna, oto ona.
Nie jestem w stanie opisać, co czułam w tej chwili, ani co się we mnie działo, bo wydawało mi się, że nie widzę Maryi. Podbiegłam do niej i padłszy przed nią na stopniach ołtarza, złożyłam ręce na jej kolanach. Minęła chwila, najsłodsza w moim życiu.
Moje dziecko, dobry Bóg chce ci powierzyć pewną misję. Będziesz musiała dużo przecierpieć, ale wzniesiesz się ponad te cierpienia, kiedy pomyślisz, że to, co robisz, jest dla chwały Bożej. Czasy są złe. Francji przytrafiają się różne troski. Obalony będzie jej tron. Cały świat będzie nawiedzony przez wszelkiego rodzaju nieszczęścia. Lecz przychodźcie do stóp ołtarza. Tam łaski spływają na wszystkich.
Nie potrafiłam powiedzieć, co czuję. Dziewica powiedziała mi, jak się mam zachować wobec księdza dyrektora. I dodała kilka rzeczy, których nie wolno mi powtórzyć. Jeśli chodzi o to, co powinnam robić, kiedy znajdę się w kłopotach, to wskazała lewą ręką w kierunku stóp ołtarza i kazała mi tam przychodzić i otwierać swe serce, zapewniając mnie, że otrzymam wszelką pociechę, jakiej będę potrzebować. Zapytałam ją o znaczenie tego wszystkiego, co zobaczyłam. A ona raczyła mi to objaśnić. Maryja mówiła wiele o moim zgromadzeniu szarytek, że je miłuje, że będzie je chronić, że trzeba przestrzegać reguły, nie czytać złych lektur, nie tracić czasu i nie żyć od odwiedzin do odwiedzin.
Ale z innymi zgromadzeniami tak samo nie będzie. Będą tam ofiary. Będą ofiary wśród duchowieństwa Paryża. Ksiądz arcybiskup, moje dziecko, krzyż będzie pogardzany, rzucą go na ziemię, popłynie krew, znowu przebiją bok naszego Pana. Moje dziecko, cały świat pogrąży się w smutku.
Przy tych słowach zaczęłam się zastanawiać, kiedy to nastąpi i zobaczyłam wyraźnie, za 40 lat. Nie umiem powiedzieć, jak długo z nią byłam. Kiedy odeszła, wyglądało to tak, jakby się powoli rozwiała. stając się cieniem, który powoli odpłynął w kierunku balkonu, tam, skąd przyszła. Wstałam ze stopni ołtarza i zobaczyłam, że dziecko jest tam, gdzie je zostawiłam. Powiedziało do mnie:
odeszła.
Wróciliśmy tą samą drogą. Dziecko cały czas szło po lewej stronie.
Drugie objawienie niepokalanej nastąpiło pod koniec listopada 1830 roku.
Dwudziestego listopada 1830 roku, który wypadł w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu o 17:30 wieczorem, w czasie głębokiego milczenia po przeczytaniu tematu do medytacji, usłyszałam dźwięk, jakby szelest jedwabnej sukni z balkonu koło obrazu świętego Józefa. Odwróciłam się w tym kierunku i zobaczyłam Najświętszą Maryję Pannę na wysokości obrazu świętego Józefa. Najświętsza dziewica stała. Była wzrostu średniego, cała ubrana na biało. Biel jej sukni była bielą jutrzenki. Jej suknia miała zwyczajny krój. Zakrywała szyję i miała proste rękawy. Jej głowę okrywał biały welon, który spadał po obu stronach aż do stóp. Pod welonem jej włosy skręcone w loki spięte były opaską ozdobioną koronką, która wystawała w górę na 3 cm, czyli na szerokość 2 palców, bez fałd, lekko opierając się o włosy. Jej twarz była odsłonięta i taka piękna. Jej stopy spoczywały na białej kuli, a właściwie półkuli. W każdym razie ja widziałam tylko półkulę. Był tam też wąż koloru zielonego z żółtymi plamkami. Ręce miała lekko wzniesione i trzymała w nich bardzo swobodnie złotą kulę, jak gdyby ofiarowując ją Bogu. Na szczycie kuli znajdował się mały, złoty krzyżyk. Kula ta przedstawiała kulę ziemską. Oczy Najświętszej Maryi Panny były teraz wzniesione ku niebu, a nie opuszczone. Twarz była tak piękna. Nagle na jej palcach zobaczyłam pierścienie po trzy na każdym palcu. U nasady palców były największe, w środku średnie, a na końcach palców najmniejsze. Każdy pierścień był wysadzany drogimi kamieniami, jedne piękniejsze od drugich. Większe kamienie rzucały większe promienie, a mniejsze, mniejsze promienie. Promienie wychodzące ze wszystkich stron zalewały cały spód, tak, że już nie widziałam stóp Maryi. Kiedy się jej przyglądałam, spuściła oczy i spojrzała na mnie. Usłyszałam głos mówiący te słowa.
Ta kula, którą tu widzisz, przedstawia cały świat, a szczególnie Francję i każdego człowieka z osobna.
Nie potrafię opisać, co czułam w tym momencie, widząc piękno i jasność oślepiających promieni.
Są to symbole łask, jakie ześlę tym, którzy o nie proszą.
To uświadomiło mi, jak słuszną jest rzeczą modlić się o łaski do naszej Pani i jak szczodra jest ona dla tych, którzy o nie poproszą i jak się raduje, gdy można im je dać.
Te kamienie, z których promienie nie padają, to łaski, o które ludzie zapominają prosić.
W tym momencie byłam już tak przepełniona radością, że straciłam świadomość tego, gdzie jestem. Wokół Najświętszej Maryi Panny utworzyła się rama w kształcie nieco owalnym. Wewnątrz ramy widniał napis ze złotych liter: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Napis ten w kształcie półkola zaczynał się na wysokości prawej dłoni, przechodził ponad głową i kończył się na wysokości lewej dłoni. Złota kula znikła w potokach jasnego światła, płynącego ze wszystkich stron. Dłonie odwróciły się, a ramiona ugięły w dół pod ciężarem bogactwa otrzymanych łask.
Każ wybić według tego wzoru medalik. Wszyscy, którzy będą go nosić, otrzymają wielkie łaski. Niechaj noszą go na szyi. Obfitość łask spłynie na tych, którzy będą go nosić z ufnością.
W tym momencie wydawało mi się, że obraz zaczął się odwracać i ujrzałam drugą stronę medalika. Duże M z poprzeczką i krzyżem. Pod literą M znajdowały się serce Jezusa i Maryi. Jedno z koroną cierniową, a drugie przebite mieczem.
Thank you.
Ostatnie objawienie Matki Bożej miało miejsce w grudniu 1830 roku. Podczas modlitwy w kaplicy wizjonerka znów słyszy szelest sukni dochodzący zza ołtarza. Obraz medalika ukazuje się jej obok tabernakulum.
Te promienie są symbolem łask, które zlewam na osoby, które mnie o to proszą. Już mnie więcej nie zobaczysz.
Siostra Katarzyna o swoim objawieniu oraz otrzymanym poleceniu zawiadomiła spowiednika, ojca Aladela. Ten nie chciał sam decydować. Poradził się zatem arcybiskupa Paryża. Po wstępnym zbadaniu sprawy orzekł, że nie widzi w tym nic, co sprzeciwiałoby się nauce katolickiej. 30 czerwca 1832 roku wybito 1500 pierwszych medalików. Dla bardzo wielu łask zyskały one sobie tak wielką sławę, że zaczęto je szybko określać mianem cudownego medalika. W ciągu 10 lat w samym tylko Paryżu wybito w różnych wielkościach ponad 60 milionów medalików. W 1836 arcybiskup Paryża zarządził kanoniczne zbadanie objawień oraz łask, jakie wierni otrzymali przez cudowny medalik. Raport komisji stwierdził wiarygodność objawień, jak i cudów. Wtedy też biskup wydał oficjalną aprobatę. W lutym 1832 roku w Paryżu wybucha epidemia cholery, w wyniku której umiera ponad 20 tysięcy osób. W czerwcu siostry miłosierdzia rozdają 2000 medalików. Uzdrowienia się mnożą, podobnie jak nawrócenia i świadectwa szczególnej opieki. Jesienią 1834 roku rozdaje się już ponad 50 milionów medalików na całym świecie. W 1839 medalik rozchodzi się w więcej niż 10 milionach egzemplarzy. Medalik Niepokalanej nie był pierwszą w dziejach Kościoła katolickiego tego rodzaju formą czci Matki Bożej. Znaleziono już w wieku IV dwa medaliony z wizerunkiem Maryi. Papieże w wiekach średnich podobne medale błogosławili i rozdzielali pomiędzy wiernych. Papież Święty Pius V w 1566 roku udzielił nawet odpustu zupełnego dla tych, którzy będą go nosić. Z czasem jednak wierni przestali je nosić. Cudowny medalik przywrócił ten chwalebny zwyczaj, a ponieważ współczesne medaliki są małe i bardzo lekkie, dlatego wiele osób chętnie je nosi. Nazwę cudowny medalik zatwierdziła Stolica Apostolska, a papież Leon XIII dekretem z 23 lipca 1894 roku zezwolił na obchodzenie święta objawienia cudownego medalika dnia 27 listopada. Il est si beau, si beau. Siostra Katarzyna mimo objawień pozostała cicha i nieznana. Nie uczyniła z nich sprawy publicznej. Mówiła o nich jedynie swojemu spowiednikowi. W 1831 roku znalazła się w hospicjum i tam w ukryciu dokończyła swego skromnego życia, wypełnionego uciążliwymi posługami okołostarców. Zmarła 31 grudnia 1876 roku. W chwili śmierci siostry Katarzyny na całym świecie zostało już rozdanych 1 miliard medalików. Beatyfikacji wizjonerki dokonał papież Pius XI 28 maja 1933 roku. Do chwały świętych wyniósł ją Pius XII w roku 1947. Ciało świętej Katarzyny spoczywa w kaplicy cudownego medalika w Paryżu. W miejscu tym 31 maja 1980 roku modlił się święty Jan Paweł II.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Taką modlitwą natchnęłaś, Maryjo, świętą Katarzynę Labourę. Oto mija 190 lat, a wyryta na cudownym medaliku inwokacja jest wciąż wypowiadana przez tylu wiernych na całym świecie. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławionaś, która uwierzyła. Wszechmogący uczynił dla Ciebie wielkie rzeczy. Cud Twego boskiego macierzyństwa i ze względu na nie cud Twego niepokalanego poczęcia. Cud Twego fiat. Tak ściśle byłaś złączona z dziełem naszego odkupienia, złączona z krzyżem naszego Zbawiciela. Twoje serce zostało przebite obok Jego serca. a teraz w chwale Twego Syna nie przestajesz wstawiać się za nami, biednymi grzesznikami. Czuwaj nad Kościołem, którego jesteś Matką. Czuwaj nad każdym Twoim dzieckiem. Otrzymujesz od Boga dla nas wszystkie łaski, których symbolem są jasne promienie wychodzące z Twoich rąk. Pod jednym warunkiem, że zbliżymy się do Ciebie z ufnością i prostotą dziecka. I tak prowadzisz nas nieustannie do Twego Syna Jezusa. Amen.